Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Szanowny panie Michale.
Panie Andrzeju.
Dziś kresowy salonik Radia Gdańsk będzie miał nieco inny charakter niż zazwyczaj. Zdecydowaliśmy się spotkać dziś z państwem, choć pewnie myślami jesteśmy z wszystkimi gdańszczanami, którzy przeżywają w tych dniach ból rozstania z prezydentem miasta.
Wspomnienie, panie Andrzeju, o świętej pamięci prezydencie Pawle Adamowiczu w naszym saloniku jest jak najbardziej zasadne. Być może wielu gdańszczan nie wie, że Paweł Adamowicz, choć urodził się w Gdańsku, to miał kresowe korzenie. Jego rodzice bowiem przybyli do Gdańska z Wileńszczyzny i dlatego kresy miały dla niego zawsze szczególne znaczenie.
I o tych wileńskich korzeniach i działalności prezydenta Pawła Adamowicza, a także o jego wyprawach na kresy chcemy państwu dziś opowiedzieć.
Wobec tej tragedii trudno znaleźć adekwatne słowa. Może te, które państwo usłyszą, będą właściwe.
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć sobie.
Nie ukrywamy, że dziś w kresowym saloniku będzie bardziej refleksyjnie. A zaśpiewał dla państwa Czesław Niemen, artysta urodzony na Kresach, w starych Wasiliszkach, niedaleko Lidy.
Zanim przedstawimy dzisiejszego gościa kresowego saloniku, posłuchajmy kalendarium historycznego, które przygotował dla państwa Daniel Wojciechowski.
15 stycznia 1928 roku otwarto Polskie Radio Wilno, piątą regionalną rozgłośnię Polskiego Radia. Już w 1927 roku na Zwierzyńcu wynajęto budynek dla rozgłośni i wzniesiono dwa 45-metrowe maszty, na których rozpięto antenę. Do 1939 roku rozgłośnia codziennie transmitowała msze z kaplicy w Ostrej Bramie w Wilnie. Polskie Radio Wilno nadawało do 16 września 1939 roku. 15 stycznia 1930 roku otwarto Polskie Radio Lwów, szóstą regionalną rozgłośnię Polskiego Radia. Studia i biura rozgłośni mieściły się w gmachu przy ulicy Batorego 6, zaś stacja nadawcza na terenie Targów Wschodnich. Lwów był w 1939 roku najlepiej zradiofonizowanym miastem w Polsce z 45 tysiącami abonentów radiowych. Rozgłośnia we Lwowie cieszyła się ogromną popularnością w kraju ze względu na audycje rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, nadawane w zasięgu ogólnopolskim, w tym wesołą lwowską falę.
Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie, nadajemy czwartą audycję Tajoi pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzińskiego.
Tajoi, Tajoi, Tajoi.
16 stycznia 1836 roku w Szostakowie w ówczesnej guberni grodzieńskiej urodził się Romuald Traugut, polski generał, dyktator powstania styczniowego, naczelnik wojenny powiatu kobryńskiego. Po wybuchu powstania styczniowego do czasu jego proklamowania na Litwie w marcu 1863 roku Traugut nie wyrażał chęci brania udziału w życiu politycznym. W październiku 1863 roku został dowódcą powstania. Następnie został aresztowany przez rosyjską policję w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku o 2 nad ranem w swojej warszawskiej kwaterze. Skazany na śmierć i powieszony w okolicy Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku.
Zostawmy jednak na chwilę historię, bo już jest nasz gość.
Dziś gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest pan Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, wiceprezydent Gdańska w latach 2007-2014. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
I naszym zwyczajem częstujemy pana dzisiaj trochę skromniej, bo i okoliczności trochę smutniejsze. Częstujemy pana kawą lub herbatą.
Poproszę, tak jak zawsze w tym radiu, herbatę.
Panie Macieju, na Facebooku zamieścił pan nietypowy wpis o związkach pana prezydenta Adamowicza z Kresami.
Tak, to prawda. Byłem związany z panem prezydentem przez bardzo wiele lat. Poznaliśmy się w roku 1998 i od tego czasu nasze drogi się przeplatały. Często żeśmy wspólnie krążyli po tych samych ścieżkach i to, co dla mnie, człowieka też pochodzącego z Kresu, było ważne, to jego przywiązanie do korzeni. Pan prezydent pochodził z rodziny kresowej. Jego rodzice przybyli do Gdańska, tak jak wielu innych gdańszczan, z Wileńszczyzny i ta Wileńszczyzna i Wilno zawsze były ważne w jego życiu.
I tę Wileńszczyznę razem odwiedzaliście wielokrotnie.
Tak, tak się ułożyło, że pracując służbowo, pan prezydent zawsze dbał o te relacje z naszymi dawnymi Kresami. Oczywiście Wilno było dla niego bardzo ważne z racji pochodzenia rodziców. Wiele zrobił na rzecz współpracy miasta Gdańska i miasta Wilna, ale pamiętał też o Białorusi, pamiętał też o Ukrainie. Był człowiekiem o takich bardzo szerokich horyzontach i o takiej kresowej duszy.
Czy można powiedzieć, że był człowiekiem Kresów?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To poświadczą wszystkie stowarzyszenia kresowiaków, które funkcjonują w Gdańsku, Wilniucy, Lwowiacy, miłośnicy ziemi wołkowyskiej, lidzianie. To był człowiek, dla którego Kresy w życiu były czymś ważnym.
Okazywał pomoc też Polakom na Kresach, ale też współpracował z gospodarzami, z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami.
Co nie jest takie oczywiste, prawda, panie Michale, dzisiaj?
To prawda, ale czy możemy powiedzieć, że był wierny jagiellońskiej tradycji na swój sposób?
No zdecydowanie tak. To był człowiek otwartości, spojrzenia na ludzi, którzy są wielu kultur, wielu religii, wyznań, narodowości, bo takie przecież były Kresy, takie były też Kresy jego rodziców i on to pielęgnował oczywiście w aktualnej sytuacji politycznej, a więc po tych wszystkich zmianach, jakie miały miejsce po II wojnie światowej, on to szanował, a więc wiedział, że dzisiaj tam ktoś inny jest gospodarzem, ale zawsze dbał o to, aby polska obecność była tam reprezentowana i tak jak mógł, zawsze ją wspierał.
Ta wielokulturowość, o której pan też wspomniał i to, czemu często, można powiedzieć, był wierny chyba w swoich takich spotkaniach właśnie wielokulturowych. Czy to prawda, że babcia była wyznania prawosławnego pana prezydenta?
Tak, to prawda. Jedna z jego babci zawsze wspominał nam o tym, nawet w czasie naszej wspólnej podróży na Białoruś, żeśmy odwiedzili rodzinną miejscowość jego babci, to były Smorgonie i o tym wspominał nam często.
Tych wspomnień pewnie szczególnie w podróży było bardzo wiele. Ostatnio wybraliście się na tereny kresowe, można powiedzieć, nie tak dawno.
Tak, to prawda. Zaledwie parę miesięcy temu polecieliśmy wspólnie na otwarcie linii połączenia lotniczego Gdańsk-Lwów i to była też wspaniała okazja spotkania się z gospodarzami Lwowa. Dla mnie też okazja wizyty na cmentarzu łyczakowskim, odwiedziny grobu zawodników Lechii Lwów, wspólna organizacja meczu później z Karpatami. Pan prezydent był zawsze człowiekiem czynu. To prawda, że był człowiekiem w jakimś sensie sentymentalnym, romantycznym, jagiellońskim, ale każdy nasz wyjazd służbowy musiał zakończyć się konkretnym efektem, a więc to nie były wycieczki na Białoruś czy do Wilna. To były po prostu wyjazdy, które miały na celu konkretne prace.
Efektem tych działań było też nawiązanie, rozumiem, współpracy między Połockiem, Odessą czy Wilnem miasta Gdańska.
Tak, miasto Gdańsk ma wiele miast partnerskich i pamiętam, że to Wilno zawsze było oczywiście pierwsze, bo było takie ważne w jego życiu, ale później bardzo szybko nastąpił kontakt z Odessą, a później sam mówił, że słuchajcie, to tak nie może być, że mamy miasto partnerskie na Ukrainie, mamy miasto partnerskie na Litwie, a nie mamy na Białorusi. No więc kto może być dla nas partnerem? I wybór padł na najstarsze miasto białoruskie, tysiącletni Połock.
Tysiącletni Połock i tysiącletni Gdańsk.
No tak, to nas właśnie łączyło. Zresztą mam informację, że delegacja z Połocka wybiera się na sobotni pogrzeb.
A mnie interesuje, jak zachowywał się w tych takich relacjach, bo nie jechaliście na wycieczki, tak jak pan powiedział, ale jechaliście z konkretnym celem i z konkretnymi zadaniami. Ale to były spotkania. To były spotkania oficjalne, ale też były nieoficjalne. Jakie było to zachowanie prezydenta z tamtymi miejscowymi ludźmi?
Prezydent bardzo dbał o pewien balans, bym powiedział. To znaczy zawsze spotykał się z gospodarzami, z tymi, do których przyjeżdżaliśmy oficjalnie, ale też zawsze pamiętał o Polakach kresowych. I praktycznie we wszystkich tych miejscach miał kontakt z miejscową społecznością polską. Pamiętam, jak był strasznie wzruszony, jak żeśmy pojechali w Mińsku na cmentarz, na Kalwarię. To jest jedyny cmentarz na wschód od przedwojennej granicy, który się zachował. Był zszokowany. Pamiętam, byliśmy na mszy świętej w kościele, w katedrze w Mińsku, odpowiadanej po polsku, żeśmy specjalnie taką wybrali mszę, żeby była w języku polskim. On był człowiekiem niesłychanie otwartym. No, wiecie, kresowość ma w swoich genach pewne przyzwolenie, pewną właśnie taką otwartość, życzliwość dla drugich ludzi. Dzisiaj słuchałem w radiu wiele wypowiedzi o prezydencie Adamowiczu i często dziennikarze pytali, ale jakby jednym jego słowem, jak jednym słowem go scharakteryzować. I to, co wielu ludzi mówiło, to co ja bym mógł powiedzieć, że to był dobry człowiek. To jest takie jedno właściwe określenie o nim.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wracamy do naszej rozmowy. Dziś w kresowym saloniku Radia Gdańsk gościmy pana Macieja Lisickiego, prezesa spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, wiceprezydenta Gdańska w latach 2007-2014.
Pomorscy kresowiacy są wdzięczni panu prezydentowi również, jeżeli chodzi o upamiętnienia kresów w Gdańsku. Upamiętnienia, ale rzeczy, które też się działy. Jeżeli chodzi o upamiętnienia, myślę o cmentarzu łostowickim.
Tak, to prawda. Dzięki inicjatywie kresowiaków i dzięki zaangażowaniu pana prezydenta powstała kwatera sybiracka, powstał przepiękny pomnik piety Sybiru, ale też ostatnio odsunięty, chyba bodajże w zeszłym roku, pomnik ofiar zbrodni ponarskiej. I to, co mi szczególnie bliskie, to było wręcz, on to mi obiecał, tak powiedział, że robię to dla ciebie i to było wspaniałe. Pan prezydent doprowadził do tego, że na cmentarzu łostowickim stanął pomnik ofiar operacji polskiej 1937-38, w której zginął mu dziadek.
Trzeba być bardzo odważnym, żeby podejmować tak trudne decyzje, bo to nie są proste sprawy, żeby pojechać, żeby głosić tam pewne przesłania, żeby zachęcać do współpracy, żeby nie bać się prawdy historycznej również.
To prawda, on był zanurzony w historii, chociaż z wykształcenia był prawnikiem, ale był zanurzony w historii. Dla niego historia była nauką życia. To było widać, że on od tej przeszłości kresowej nie może się oderwać. On z niej po prostu czerpał. Dla niego Gdańsk z jego fascynującą historią, bo to była przecież historia Gdańska jest naprawdę niesamowita, nietypowa, był takim punktem wyjścia, żeby ją tworzyć na pewien kształt tego, co było na kresach, a więc wielokulturowości, ludzi o rozmaitych wyznaniach, religiach, kolorze skóry.
Ważną rzeczą dla gdańszczan jest powstanie Domu Kresów. Gdyby nie zaangażowanie prezydenta, pewnie tego ważnego punktu na mapie Gdańska by nie było. Dom Kresów powstał z inicjatywy również i z zaangażowania prezydenta Gdańska.
To prawda. Od wielu lat krążyła taka idea, aby było miejsce spotkań dla ludzi Kresów, dla pielęgnowania tej idei i tak się złożyło, że tutaj w pobliżu Gdańskiego Radia, w danym Pałacu Ślubów, takie miejsce wreszcie powstało. I rzeczywiście pan prezydent wiele nam pomógł, aby to miejsce mogło powstać. Powiem z żalem, niestety nie zdążył nas odwiedzić w tym miejscu i to taki niedosyt, ale myślę, że to dzieło będzie kontynuowane, bo mu się to po prostu należy.
Mówił pan o dobroci prezydenta. Tę dobroć odczuli również repatrianci z Kazachstanu.
Tak, to taki wątek, który może nie dla wszystkich jest znany i powiem, że dla wielu nawet w Gdańsku niepopularny, bo prezydent bardzo konsekwentnie prowadził politykę osiedlania w Gdańsku rodzin z Kazachstanu. Od ponad 20 lat co roku dwie rodziny są osiedlane w Gdańsku. Jest im udzielona pełna pomoc, jest specjalny urzędnik, który się nimi opiekuje, załatwia pracę, wszystkie świadczenia społeczne. No to jest cały skomplikowany proces. I wiecie Państwo, taki przyjazd z dalekiego Kazachstanu do Gdańska to nie jest proste przeżycie. I on był w tym bardzo konsekwentny. Uważał, że to się Polakom stamtąd należy. Praktycznie w Polsce w którymś momencie wszystkie, nikt tych Polaków nie chciał przyjmować, a w Gdańsku zawsze dla nich było i powiem, jestem przekonany, będzie miejsce.
Tak sobie myślę, trochę już zbliżając się do końca naszego spotkania, ale warto jeszcze podkreślić jeden fakt. Pewnym świadectwem i trwałym świadectwem tej miłości prezydenta są Dni Wileńskie w Gdańsku i Dni Gdańska w Wilnie. To też pokazuje, że zależy nam na tych relacjach.
No miejmy nadzieję, że tak, że to jest taki trwały pomnik jego pracy. Te Dni Wilna w Gdańsku i Dni Gdańska w Wilnie to było bardzo dla niego coś ważnego. Myślę, że ta instytucja już w tej chwili obrośnięta wieloma wydarzeniami na pewno przetrwa, będzie takim wspaniałym świadectwem jego zaangażowania w kresy, w jego spojrzenie na własne korzenie.
Panie Macieju, bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę, za wspomnienia o prezydencie Adamowiczu.
Cieszymy się, że podzielił się pan tymi refleksjami.
A ja państwu bardzo dziękuję za to, że daliście mi szansę dzisiaj wspomnieć o panu prezydencie właśnie w takim kontekście. Może tym mniej znanym, ale który dla niego był naprawdę, wierzcie mi, strasznie ważny.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Mam nadzieję, panie Michale, że te kontakty Gdańska z Lwowem i współpraca partnerska z Odessą, Połockiem i Wilnem będą kontynuowane.
Jestem o tym przekonany. Wspomniał pan o Wilnie. Połączmy się więc teraz z naszą korespondentką z tego pięknego miasta.
Od niedzieli również Wilno wierzyło i modliło się o cud, ale on się nie zdarzył. Straciliśmy, również my, Polacy na Litwie, szczerego przyjaciela i oddanego Wilniuka. Paweł Adamowicz przyznawał, że był stuprocentowym gdańszczaninem, ale w duszy, po części, również wilnianinem. Jego oboje rodzice urodzili się na Wileńszczyźnie. Tu przez całe życie mieszkali jego dziadkowie, więc w przekazie rodzinnym Wilno było silnym i nośnym symbolem. Pierwsza podróż zagraniczna nastoletniego Pawła musiała być do Wilna. Pierwsza samodzielnie zakupiona książka – Wileński Matecznik o działalności AK na Wileńszczyźnie. O tym z ust Pawła Adamowicza słyszałam parokrotnie. Po raz pierwszy w 1993 roku, kiedy jako studentka trzeciego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim dostałam nieoczekiwane imienne zaproszenie do prorektora uczelni, właśnie Pawła Adamowicza, oraz wiadomość, że dzięki jego wnioskowi dostanę stypendium naukowe prezydenta miasta Sopot. Ówczesne stypendium w wysokości 1500 zł zapamiętałam na zawsze, jak i oscarowy film Indochiny, bo oczywiście w geście rozrzutności wybrałam się natychmiast do kina. W tamtych czasach 1500 zł odpowiadało dwumiesięcznym pensjom moich rodziców w Wilnie. Od niepamiętnych czasów kochałam Gdańsk, ale wtedy na chwilę mocniej pokochałam Sopot przy okazji jego prezydenta i oczywiście Pawła Adamowicza. Oni doskonale orientowali się w sytuacji. Wtedy w rektoracie odbyliśmy długą rozmowę, kiedy opowiadał o swoich rodzicach Wilniukach, u których, jak stwierdził, przez utratę Wilna serca zostały naddarte i które do końca życia nie da się już chyba zszyć. Na spotkaniu już u prezydenta Sopotu powiedział rzecz wówczas bardzo dziwną. Zobaczysz, jeszcze i Wilnem będzie Polak zarządzał. Na on czas dziwaczne słowa przypomniały mi się, kiedy wicemerem Wilna został faktycznie Polak, Artur Lutkowski. Niech jako wicemer, ale jednak Polak zarządzał Wilnem. Paweł Adamowicz nie pamiętał tych swoich słów, kiedy spotkaliśmy się w Wilnie w 2008 roku podczas jego wizyty w Wilnie jako prezydenta Gdańska. Ale i tym razem potrafił zaskoczyć bezkompromisową wypowiedzią wobec włodarzy miasta, że niesłusznie Wilno zaciera ślady polskości, że to nie służy ani Polakom, ani Litwinom. Że brak akceptacji ze strony Litwinów dla polskiej historii Wilna nie jest dobry ani dla miasta, ani dla jego mieszkańców. Że on jako prezydent Gdańska ma doświadczenie i dlatego pozwala sobie taki zarzut wyrazić. Dziś może nie budzi to aż takiego zdziwienia, ale 10 lat temu, w dobie hiperpoprawności politycznej i każdego wyważonego słowa, by nie urazić braci Litwinów, podobne oświadczenie mogło wywołać co najmniej zdziwienie. I wywołało. Pamiętam długą dysputę podczas kolacji, na której byłam tłumaczem, bo przecież po jednej stronie stolu Polacy, po drugiej Litwini, ale jak się okazało, na koniec tej kolacji mogłam spokojnie sobie pić kawę, bo wszyscy doskonale się dogadywali. Po polsku oczywiście. Paweł Adamowicz przyjechał do Wilna niecały rok później, razem ze swoim ojcem w sierpniu 2009 roku na pierwszy światowy zjazd Wilniuków. Długi wywiad z jego tatą i samym Pawłem, a w tle Matka Boska Ostrobramska. Długi spacer i rozmowa, co można i warto dla Wilna zrobić. Pamiętam jego zapał i usilne wysiłki, by jedną z polskich szkół Wilna włączyć w sieć polsko-angielskiego nauczania na wzór jednej z gdańskich szkół. Doskonale rozumiał, jak ważne dla zachowania polskości na Litwie jest atrakcyjna i konkurencyjna polska szkoła. Ten pomysł nie wypalił i wcale nie z winy Adamowicza. Ale udały się inne pomysły, na przykład Dni Wilna w Gdańsku i Gdańska w Wilnie. W 1998 roku odbyła się w Gdańsku pierwsza edycja Dni Wilna. Od razu, w pierwszym roku objęcia przez Pawła Adamowicza urzędu prezydenta miasta. Z Wilnem szło oporniej, ale też się udało. Od 2014 roku odbywają się w Wilnie Dni Gdańska i dziś Trójmiasto należy do czołówki polskich miast najchętniej odwiedzanych przez Litwinów. W poniedziałek rano napisałam w SMS-ie: Panie prezydencie, Wilno modli się i trzyma kciuki. Przed nami drugi światowy zjazd Wilniuków, a pan ma być gościem honorowym. Jeszcze nie wiedziałam, że nie będzie. Nie będzie jego, nie będzie kartek świątecznych od niego. Zabraknie ciepłych słów i gestów. Bezgranicznie smutne i zostaje tylko nadzieja, że przynajmniej zostaną dni Wilna w Gdańsku i Gdańska w Wilnie. Taki bardzo mały, ale wymowny gest pamięci wobec prezydenta Pawła Adamowicza. Cześć jego pamięci.
Dziękujemy serdecznie za te słowa płynące od naszych rodaków mieszkających w Wilnie. To bardzo ważne. Przekazała je dla Państwa nasza korespondentka Edyta Maksymowicz z wileńskiego portalu wilnoteka.lt.
No cóż, panie Andrzeju, nasza audycja zbliża się ku końcowi. Wspominaliśmy dziś tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przypominamy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godzinie 12.
Żegnamy się z Państwem utworem oczywiście Wilniuka, śpiewaka operowego, żołnierza Armii Krajowej, aktora Bernarda Ładysza. Idę sam. Do zobaczenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Idę sam, bez celu, pustą drogą, pasma mgły się snują raz po raz. Głucha noc, nie spotkam tu nikogo. W burze roje migotliwych gwiazd. W burze roje migotliwych gwiazd. Jakże cudnie, uroczyście w niebie. Cała ziemia pogrążona w śnie, zapatrzony w przestrzeń pytam siebie, czemu dziś tak ciężko mi i źle, czemu dziś tak ciężko mi. jeszcze niesie życie moje. Nie żałuję utraconych lat. Pragnę tylko ciszy i spokoju. Niech bez mnie naprzód zdąży świat. Niech bez mnie naprzód zdąża świat. Usknąć chcę, lecz nie tym snem mogliby, co obróci w nicość wszystkich nas. Niechaj w piersi żenią życia siły i niech oczu nie zagaśnie blask. I niech oczu nie zagaśnie blask.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org